Komentarze Radia Gdańsk.
Na zegarze 9 minut po 9 rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański, a dziś w komentarzach wraz ze mną są obecni Antoni Szymański, socjolog, były senator. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Jan Chlebowicz, publicysta, historyk i rzecznik IPN w Gdańsku. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Mam nadzieję, że też pasjonujecie się tenisem, panowie. Iga Świątek walczy o kolejną rundę w Australian Open, ale my przechodzimy do spraw bieżących tutaj na Pomorzu. Historycy jednym głosem mówią, że jest to najpiękniejsza rocznica w historii całego Pomorza. W tym roku jest ona co prawda przeżywana w sposób dużo skromniejszy niż zwykle, ale czy za ślubiny Polski z morzem, których 101. rocznicę w dniu dzisiejszym obchodzimy, wciąż według panów wywołują emocje i zainteresowanie? Jan Chlebowicz może zacznie.
Te emocje, tak mi się wydaje, były widoczne rok temu podczas kulminacji świętowania tej rocznicy setnej, okrągłej, ale w moim przekonaniu jakby nie jest sztuką zorganizowanie raz na 100 lat hucznych obchodów, tylko sztuką jest, by w kolejnych już w kolejnych latach, mniej spektakularnych, bo nie okrągłych rocznic, cały czas o tym wydarzeniu pamiętać, bo jest to doskonała okazja do tego, by nie tylko powiedzmy złożyć kwiaty pod tablicą, ale by przypomnieć o postaciach, które nie funkcjonują albo funkcjonują słabo w świadomości społecznej. Rok temu Instytut Pamięci Narodowej odsłonił tablicę między innymi Antoniego Miotka i wydaje mi się, że do tego momentu nikt o tej postaci albo niewiele osób o niej wiedziało. Mamy nadzieję, że po tym, co zrobiliśmy, Antoni Miotk coraz bardziej i z roku na rok będzie przypominany nie tylko Pomorzanom, ale również Polakom. I takich zapomnianych postaci związanych ze ślubinami Polski z morzem jest zdecydowanie więcej.
Dlatego, zaraz do tego wrócimy. Jan Chlebowicz mówi o pewnej sztuce. Ja powiem i może dopowiem jeszcze, że ta sztuka przekazywania historii, szczególnie w pandemii, jest trudna. Jak do tego ustosunkuje się Antoni Szymański i jak uważa, czy to rzeczywiście jest temat, który powinien wywoływać dużo więcej zainteresowania i emocji właśnie?
Na pewno będzie inaczej niż w latach ubiegłych, szczególnie kiedy była rocznica okrągła w roku ubiegłym właśnie, która zgromadziła bardzo, bardzo wielu ludzi, ale doszło też tam do takich sytuacji nieprzyjemnych, do takich dyskusji nieprzyjemnych, których nie powinno być przy takiej okazji. Natomiast dzisiaj wszystko jest transmitowane online i właściwie publiczność może być znacznie większa niż w poprzednich latach. Za kilkadziesiąt minut zacznie się msza święta w Pucku. Potem będą rozmaite uroczystości, będzie uroczysty koncert. Zachęcam wszystkich do włączenia się choćby na chwilę w te uroczystości. Myślę, że ta świadomość tego, że Polska przez długi czas nie miała dostępu do morza i potem w wyniku traktatu wersalskiego i podjętych decyzji powrót nad morze nastąpił i że te zaślubiny z morzem, które 101 lat temu miały miejsce, jest faktem niezwykle ważnym.
No właśnie, to było wydarzenie to było wydarzenie bezprecedensowe. To było wydarzenie, które powinno jeszcze trwać nie tylko w pamięci historycznej, ale powinniśmy się tym cieszyć i przekazywać to kolejnym pokoleniom. Antoni Szymański wspomniał o tym również kontestowaniu przez opozycję i wykorzystywaniu politycznym tych wydarzeń. Czy to dobra droga na to, żeby przekazywać tę prawdę historyczną?
Nie, ja mam nadzieję, że w tym roku takiej sytuacji nie będzie, dlatego że tego typu rocznice, takie wydarzenia powinny łączyć. One są oczywiste, że one były dla Rzeczpospolitej Polskiej wydarzeniem dobrym. Tu się wszyscy zgadzali, dlatego wykorzystywanie takich rocznic nie jest sytuacją dobrą. Musimy budować jak najsilniejszą wspólnotę, tym bardziej, że w tej chwili te podziały są bardzo duże i stąd taki mój pogląd.
Czy tacy bohaterowie, wspomniał Jan Chlebowicz Antoniego Miotkę, ale przecież to są inne postacie również ważne dla naszego regionu. Antoni Abraham, choćby ksiądz Jan Wrycza czy wojewoda Stefan Łaszewski. Tych postaci jest bardzo wiele, o których pewnie niektórzy ludzie w ogóle nic nie wiedzą. Jak przekazywać tę prawdę, jak towarzyszyć młodym ludziom i ich zainteresować tymi postaciami, wielkimi postaciami. Ich jest bardzo wiele.
Tak, oczywiście, pełna zgoda. Jedna tylko poprawka, nie Jan, tylko Józef Wrycza, żeby to tam też imię się utrwalało.
Tak, oczywiście, ksiądz Józef Wrycza, rzeczywiście, przepraszam.
Ksiądz Józef Wrycza. Tak jak pan redaktor mówi, tych postaci jest bardzo dużo, ale wydaje się, że one rzeczywiście za dobrze nie są zakorzenione. Może Antoni Abraham, może ksiądz Józef Wrycza, który wówczas 10 lutego wygłosił to słynne kazanie, w którym zwracał się do Kaszubów. Ale na przykład taki Teofil Baniecki, którego nagrobek Instytut Pamięci Narodowej wyremontował w zeszłym roku, właśnie w Pucku, to jeden z współorganizatorów uroczystości, który tutaj, taka ciekawostka, gościł po zaślubinach w swoim majątku właśnie generała Józefa Hellera wraz z jego sztabem. Postać właściwie nieznana, a niejako przy okazji obchodów odkryta na nowo, co bardzo cieszy. Ja tylko wrócę jeszcze do jednej rzeczy. Rzeczywiście zaślubiny Polski z morzem to takie wydarzenie bardzo pozytywne w historii naszego kraju, historii Pomorza, które niewątpliwie powinno być tym wydarzeniem, które raczej zasypuje rów, dół, który tworzy się, nie wiem, między Polakami, między różnymi opcjami politycznymi. I właśnie wokół tego typu pozytywnych wydarzeń, które zresztą nie były tylko jednostkowe, bo raczej było to wydarzenie wieńczące pewien bardzo długi, bardzo trudny i żmudny proces właśnie przywracania Pomorza do Polski, bo przecież wcześniej był Toruń, wcześniej była Bydgoszcz. O tym musimy pamiętać. I właśnie wokół tego typu bardzo ważnych, istotnych wydarzeń, pozytywnych, budować, no nie wiem, jakąś wspólnotę i jakąś taką wspólną tożsamość, która właśnie zasypuje te doły. I miejmy nadzieję, że to, co się wydarzyło rok temu, to raczej już w przyszłości się nie będzie powtarzało.
I mamy nadzieję, że właśnie tak będzie, jak mówi Jan Chlebowicz. Ja tylko przypomnę, że znakomite materiały dziennikarskie pojawiają się również na antenie Radia Gdańsk, właśnie związane z wielkimi postaciami, pomorskimi ojcami niepodległości. Zachęcamy Państwa do słuchania tych audycji. Dziś o 17.30 kolejna odsłona kolejnej postaci. A teraz przechodzimy, skoro jesteśmy przy temacie historycznym, ale i edukacyjnym, to przejdźmy do tematu, który w ostatnich dniach wydaje się, że zbyt słabo przebił się do przestrzeni publicznej, a dotyczy właśnie prawdy historycznej, ale i cenzury. W ubiegłą sobotę Facebook zablokował anglojęzyczne konto Instytutu Pamięci Narodowej. Powodem był post sprzed 7 miesięcy dotyczący niemieckich planów germanizacji polskich dzieci. Należy się w tym miejscu Państwu pewne wyjaśnienie. Pozwólcie, że kilka słów jeszcze na ten temat. W czasie II wojny światowej tylko w tak zwanym Aktion Zamość, to niemiecka akcja wysiedlenia Polaków z ojczyzny, Niemcy odebrali rodzicom 30 tysięcy dzieci, wywożąc je do obozów, w tym do specjalnego obozu w Łodzi i fabryk na terenie Niemiec. Dlaczego Facebook blokuje takie informacje, które są przecież sprawdzone i prawdziwe?
To bardzo dobre
powiedzieć.
Antoni, proszę, oddaję głos.
Że odebrano nie tylko w akcji Zamość, ale w innych akcjach około 200 tysięcy dzieci, z których po wojnie odnaleziono około 20 tysięcy. Rodziny odnalazły. Skala tego zmęczania i wywożenia dzieci była ogromna. To są fakty historyczne, które są bardzo mocno potwierdzone. IPN tutaj wykonuje znakomitą robotę, przypominając to nie tylko Polakom, ale również właśnie w wersjach anglojęzycznych, dlatego że bardzo ważne jest, żeby świat znał prawdziwą historię. Stąd dla mnie jest zupełnie niezrozumiałe, ja nie potrafię wyjaśnić, dlaczego Facebook zachował się w tej sprawie, zresztą nie pierwszy raz, w tej sprawie w taki sposób i dlaczego blokuje stronę i dlaczego nie ma tak długo odpowiedzi merytorycznej na to, co uczynił. No, widzimy, że Facebook postępuje w rozmaitych sprawach, również bieżących, w sposób bardzo dowolny, cenzuruje wypowiedzi rozmaite. I to jest sytuacja bardzo niedobra. Także to z jednej strony jest problem cenzury historii, a z drugiej strony to, że potężna firma uzurpuje sobie prawo do cenzurowania bardzo różnych treści, również w zakresie polityki współczesnych. I to dla społeczeństw demokratycznych, które cenią wolność słowa, jest nie do przyjęcia. I oczywiście musimy jako społeczność międzynarodowa przyjąć rozwiązania, żeby tego typu praktyki ukrócić.
I zanim oddam głos Janowi Chlebowiczowi, to tylko dodam, że zbrodnia ta była określana i jest określana jako jedna z najokrutniejszych w czasie II wojny światowej i była sądzona podczas procesu norymberskiego. Jan Chlebowicz.
Tak, tak, to oczywiście wszystko prawda, co zostało powiedziane i rzeczywiście dopowiem tylko, że w połowie stycznia, czyli nie tak dawno, Facebook zablokował, tak jak pan Antoni powiedział, możliwość zagranicznej, podkreślam, promocji filmu Instytutu Pamięci Narodowej o niemieckim obozie w Łodzi, do którego trafiło około 3000 dzieci, więc widzimy tutaj pewną zbieżność, znaczy dwukrotnie dochodzi do zablokowania bardzo podobnych treści, czyli dotyczących polityki germanizacyjnej dzieci czy zbrodni niemieckich na polskich dzieciach. To jest jedna zbieżność, a druga to taka, że dwukrotnie chodziło o dotarcie do odbiorcy obcojęzycznego, do odbiorcy zagranicznego, czyli mamy tutaj takie dwie analogie. Na to pytanie, które pan redaktor postawił na początku, dlaczego do tego dochodzi, oczywiście my możemy domniemywać, że jest to właśnie forma blokady treści, forma cenzury. Facebook często powołuje się w takich sytuacjach na to, że działają w tym momencie pewne określone przez nich z góry algorytmy. Pozostaje tylko pytanie, dlaczego te algorytmy na przykład dwukrotnie w tym wypadku uruchamiają się z tak dużym opóźnieniem, bo zarówno ten post, jak i film były już dostępne na długo, długo wcześniej przed tą blokadą. Dlaczego więc w takim razie dochodzi do niej? Rzeczywiście jest to, wydaje mi się, bardzo ważny temat, ważny przyczynek do dyskusji na temat tego, jak funkcjonuje Facebook i jakie treści blokuje. Pan redaktor też powiedział, że to były treści zweryfikowane. Oczywiście, że tak, one były oparte na dokumentach i każda informacja zawarta w obu tych materiałach, o których mówimy, była wcześniej weryfikowana i sprawdzana, więc dlaczego Facebook właśnie blokuje tego typu treści? No, to jest rzeczywiście ciekawy temat do dyskusji.
To jest pytanie albo niewiedza ludzi, którzy pracują w Facebooku, albo pewnego rodzaju działanie i mówienie o tej prawdzie historycznej w inny sposób niż ona.
Tak, naprawdę. To prawda. Warto też dodać, bo to nie padło, a chyba trzeba to podkreślić, że właśnie wczoraj w godzinach popołudniowych, wieczornych ten zagraniczny post, zagraniczny profil facebookowy Instytutu Pamięci Narodowej został w końcu po kilku dobach odblokowany po interwencji oczywiście samego instytutu, ale również władz państwowych i rozmaitych instytucji, co bardzo ważne, czyli pewna zgodność, pewna forma jednak niezgody czy oburzenia na tego typu działania przyniosła ten efekt w postaci odblokowania tych treści, co jest oczywiście dobrym sygnałem. Natomiast ważne jest, żeby zadawać te pytanie, dlaczego te treści są blokowane i naciskać na Facebooka, by w przyszłości tego typu sytuacje po prostu się nie powtórzyły.
No właśnie, opinia publiczna jest tutaj w tym wypadku bardzo ważna. Zanim przejdziemy do kolejnego tematu, myślę, że równie ważnego, i związanego z demografią i gospodarką, to ja tylko jeszcze dopowiem państwu, bo właśnie przed chwileczką dostałem informację od koleżanki redaktor Anny Rębas, której materiał dzisiaj się ukaże na antenie o 17.35, który będzie właśnie dotyczył generała Hallera. Bardzo ciekawe, interesujące spotkanie. Zachęcam państwa. A teraz przechodzimy już do może trochę lżejszego, ale bardzo ważnego tematu, tak jak powiedziałem i zapowiedziałem, związanego z demografią, ale i z gospodarką. W tym tygodniu w wielu miastach w Polsce, ale również tutaj na Pomorzu trwa tydzień małżeństw. Również na antenie Radia Gdańsk mówimy na ten temat. Bardzo bogaty, bardzo ciekawe wydarzenia, które dzieją się między innymi w Jastarni, w Kuźnicy. Tamto świętowanie jest bardzo bogate i bardzo ciekawy tytuł. Małżeństwo szczepionką na trudne czasy. Jak panowie się do tego odniesiecie? I czy rzeczywiście małżeństwo dzisiaj jest stawiane jako numer jeden i czy może być szczepionką na trudne czasy?
No, z całą pewnością może być. Ja cieszę się, że taki tydzień małżeństwa ma miejsce od 7 do 14, bodaj od 5 lat. Środowisko gdańskich psychologów chrześcijańskich tutaj ma swoje ogromne zasługi, bo to oni ten tydzień wymyślili i każdy rok jest troszkę inny. niezmiernie ciekawy i to wydarzenie rozrasta się właściwie na całą Polskę. Pan redaktor wspomniał tutaj o Jastarni, gdzie rzeczywiście jest środowisko również, które rozmaite rzeczy organizuje, ale w wielu miastach Polski, również małych, wydarzenia rozmaite mają miejsce. Co to jest? To są konferencje, to są spotkania, to jest Nordic Walking małżonków, to jest wspólne gotowanie, to są porady rozmaitego typu. Myślę, że trudno byłoby mi wymienić tą różnorodność niezwykle ciekawych wydarzeń, które w tym tygodniu mają miejsce.
To jest nawet kąpanie się, drodzy Państwo, w zimnej wodzie wspólne małżonków. No to już jest wyczyn nie lada. Ale zanim powiem jeszcze o kilku szczegółach, to jest ciekawe, bo tak naprawdę zapoczątkował to wydarzenie człowiek świecki. To nie działo się w kościele, to nie działo się przy ludziach, którzy są ludźmi wierzącymi. Ponad 26 lat temu Richard Ken w Anglii właśnie dostrzegł u osób żyjących razem głęboką potrzebę takiego uroczystego, wzajemnego zawierzenia się sobie i właśnie zainicjował ten tydzień poświęcony, tak jak on to określił, ich miłości wzajemnej. I ta inicjatywa rozprzestrzeniła się bardzo szybko na 4 kontynentach w świecie i doszła w końcu również do Polski. Bardzo dobrze, że doszła. Ale czy dzisiaj właśnie te małżeństwa, o których mówi się mąż i żona, nie są zagrożone? Jan Chlebowicz.
Oczywiście trudne pytanie i na pewno odpowiedź nie jest krótka i szybka. Ten tytuł jest bardzo intrygujący, no bo na pewno nawiązujący do tego trudnego czasu pandemicznego, który wydaje mi się dla wielu rodzin, wielu małżeństw był pewnego rodzaju próbą, gdzie należało zredefiniować, zweryfikować pewne rzeczy, pewne ustalenia, przecież zmienił się rytm naszej pracy, zmienił się rytm naszego życia. Dla wielu rodzinach dzieci zostały w domu i trzeba było im pomagać chociażby w tej nauce zdalnej. My sami bardzo często pracowaliśmy zdalnie. No właściwie to życie rodzinne, małżeńskie w tym roku zmieniło się w bardzo znaczącym stopniu. Dlatego ten tytuł jest na pewno bardzo ciekawy, intrygujący i sam jestem ciekaw, jak będą udzielane pewne odpowiedzi właśnie dotyczące małżeństwa w czasie pandemii.
Ja oddam głos, przepraszam, bo już niestety musimy powoli kończyć. Jeszcze głos takiego podsumowania Antoniemu Szymańskiemu. Bardzo proszę, króciutko jeszcze.
Przede wszystkim chciałbym zachęcić Państwa do tego, żeby skorzystać z tego tygodnia małżeństwa. Wszelkie informacje są na stronie www.tydzieńmałżeństwa.
I zachęcamy Państwa, proszę mi wybaczyć, kończymy dzisiejsze spotkanie. Myślę, że bardzo interesujące i ciekawe i na pewno wymagające jeszcze kontynuacji.
Nie tylko małżonków, ale również osoby, które żyją w związkach nieformalnych, tych, którzy przygotowują się do małżeństwa.
Zapraszamy bardzo serdecznie.
Skorzystają.
Bardzo dziękuję. Moimi gośćmi i Państwa również byli Antoni Szymański, Jan Chlebowicz. Bardzo Panom dziękuję. Andrzej Urbański, Radio Gdańsk.
Dziękuję, pięknego dnia.
Komentarze Radia Gdańsk.